Rozmowa dnia.
Ósma 8:30 na zegarze. Witam serdecznie. Marcin Frydrych przed mikrofonem. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan profesor Andrzej Zebertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Witam, panie Dzień profesorze, dobry. Studio w Toruniu. Witam serdecznie. Panie profesorze, pierwsze pytanie trochę prowokacyjne, przyznam. Co pan robił w Wigilię o 15:30?
O 15:30 byłem u teściowej i przygotowywaliśmy się do wyjazdu do szwagierki na Wigilię.
Pytam, ponieważ redaktor Jacek Żakowski w Gazecie Wyborczej nakrzyczał właściwie na liderów opozycji, że nie było ich o 15:30 w Wigilię przed Pałacem Prezydenckim. Nie demonstrowali w obronie konstytucji, w obronie niezależności sądów. No i był taki bardzo rozżalony, że tak ważna sprawa przeszła właściwie bez echa.
Czytałem ten jego tekst zamieszczony we wczorajszej Gazecie Wyborczej. I ten tekst jest znamienny, bo on pokazuje różnicę oglądu spraw polskich. Jacek Żakowski należy do tych, którzy uważają, że w Polsce się dzieje coś tak strasznego, coś tak niezwykłego, że normalne zwyczaje, rodzinne tradycje należy zawiesić, bo trzeba walczyć w obronie wartości, czy jak niektórzy by powiedzieli, interesów, które są ważne dla pewnego środowiska. Jego tekst nie był skierowany do przedstawicieli obozu Dobrej Zmiany, którego jestem częścią, tylko do opozycji. On był wkurzony, nie ukrywał swojego wkurzenia i rozżalenia tym, że politycy opozycji nie pokazali swoim pojawieniem się przed Pałacem Prezydenckim właśnie w momencie wieczoru wigilijnego przed pierwszą gwiazdką, jakby około 15:30, że sytuacja w Polsce jest tak nadzwyczajna, że może należy zawiesić święta Bożego Narodzenia.
No ale wydaje się, panie profesorze, że ta sytuacja jest nadzwyczajna, bo skoro Unia Europejska uruchamia wobec Polski ten słynny atomowy, jak to się na niego mówi, guzik, czyli artykuł 7 traktatu unijnego, no to ta sytuacja musi być nadzwyczajna. Panie profesorze, proszę mi powiedzieć, dlaczego pana zdaniem, bo pojawiły się takie opinie, że sprawa konstytucji polskiej, sprawa praworządności, to tak naprawdę to jest tylko zasłona dymna. Unia tak naprawdę chce czego innego. Chce sprowadzić Polskę do roli takiej, jaka była.
Też. No ta sprawa jest wielowymiarowa. Zastanawiam się, od której strony przyjąć. Dzisiaj rano czytałem analizę komentatorki dziennika Guardian, który ma poglądy lewicowe. I ona generalnie zgadza się z tym, że należało zareagować na to, co jej zdaniem jest łamaniem zasad praworządności. Ale uczciwie dodaje w tym tekście, że na łamanie innych przez inne państwa ustalonych reguł unijnych instytucje unijne nie reagowały. Najbardziej może znamienne jest tutaj łamanie przez Francję od lat pewnych regulacji co do dopuszczalnego poziomu deficytu budżetowego, prawda? Niereagowanie na brutalne rozprawianie się z opozycją w Hiszpanii, na korupcję na Malcie. No, przykładów jest wiele. Ci analitycy zachodni, którzy nie sympatyzują z Polską, jednak mówią, że zachowania Unii podyktowane są interesem politycznym, ale...
No właśnie, ale nie chodzi, jest to, ale panie to, profesorze, polityczny, to jest, polityczny on jest,
tu nie chodzi tylko o Polskę, bo często mówimy, że w momencie, gdy w okresie poprzednich rządów, gdy Polska nie była w Unii podmiotowa, gdy biernie, posłusznie za pośrednictwem Donalda Tuska wykonywała zalecenia Paryża i Berlina, to nie byliśmy krytykowani. Tu nie chodzi tylko o to, że staliśmy się bardziej podmiotowi. Chodzi o to, że obecne rządy mają tak wysokie poparcie społeczne, że jeśli proces dobrej zmiany się powiedzie, jeśli konsolidacja polskiego państwa się powiedzie i pokazanie, że wokół wartości konserwatywnych można zbudować sprawnie działające państwo i prężną kulturę, to będzie to atak pewien ideologiczny projekt Unii Europejskiej, w pewną wizję Europy, gdzie tradycja ojczyzny jest zapomniana. Europy, gdzie chrześcijańskie korzenie są przekreślone. Europy, która staje się zupełnie innym typem organizmu. I Węgry są państwem małym i stopień jakby promieniowania i kulturowego, i gospodarczego na sytuację w Unii Węgier jest nieduży. Przypomnę, że w momencie, gdy roku 2004 wchodziliśmy do Unii wraz z grupą 10 innych państw, to liczebność Polski była równa liczebności wszystkich pozostałych krajów, które z nami weszły do Unii.
Jednym słowem, Polska jest liczącym się
graczem. Inaczej mówiąc, jeśli Polsce by się powiodła, nazwijmy coś, co możemy nazwać rewolucją konserwatywną. Rewolucją, która mówi, że możemy unowocześniać gospodarkę, nie wypierając się chrześcijańskiego dziedzictwa. Możemy być sprawnym organizmem Europy ojczyzn, a nie Europy jednego wielkiego organizmu. To dla pozostałych krajów mógłby to być symbol, znak, że można przeciwstawić się pewnym nurtom kulturowego wykorzenienia i być sprawnym organizmem.
I to jest niebezpieczne,
tak, bo będziemy,
pana zdaniem, dla Unii
tak,
Europejskiej.
Tak, bo dla nauczycieli unijnych, którym są pewne elity ideologiczno-lewackie, byłoby to zły przykład, że ten niegrzeczny uczeń w klasie ma dobre oceny i pokazuje innym, że można jego drogą pójść. I o to przede wszystkim chodzi.
Ale panie profesorze, ale także w Polsce pojawiają się opinie, głosy. Mam tu przed sobą uchwałę Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo teraz wracamy oczywiście do sprawy podpisanych niedawno przez pana prezydenta ustaw o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa. I w tej uchwale Wydział Prawa wzywał jeszcze pana prezydenta do niepodpisywania tych ustaw, bo zdaniem profesorów nie dające się pogodzić z wartościami europejskimi sposoby ingerowania w niezależność sądownictwa wynikają z tych uchwalonych zmian. Pana zdaniem oczywiście pan prezydent nie złamał konstytucji, podpisując te ustawy.
Jasne, że nie, ale jeśli mówimy o złamaniu konstytucji, uświadommy sobie prostą rzecz, że jeśli ja bym dzisiaj tu w studio złamał pałąk od mikrofonu czy krzesło.
Proszę tego nie robić.
To jeśli pan mnie nie sprowokuje, na pewno tego nie zrobię. To jest to widoczne gołym okiem.
Tak.
Otóż złamanie zapisu konstytucyjnego to nie jest coś, co jest widoczne gołym okiem, tylko zdarzenie kulturowe, które podlega interpretacji prawniczej. I w momencie, gdy jakaś część krytyków obecnego rządu i prezydenta mówi o złamaniu konstytucji, na pytanie, na czym to konkretnie polega, to wiele z tych osób ma kłopoty. Jeśli się nie mylę, nawet w tej uchwale Rady Wydziału, tam konkretne zarzuty nie zostały sformułowane.
No nie, tu jest napisane nieuzasadnione niczym usunięcie części tak sędziów jest. Sądu Najwyższego przez obniżenie ich wieku emerytalnego, wprowadzenie nadzwyczajnego środka zaskarżania.
To nie jest wskazanie, w jakim punkcie te ustawy łamią konstytucję, ponieważ problem tego, czy jakieś działanie jest zgodne z prawem, czy nie, jeśli nie dotyczy to takich prostych działań jak zwykła kradzież, pobicia, jeśli dotyczy działań instytucjonalnych, a mówimy tu o zmianach instytucjonalnych, podlega interpretacji prawniczej. Prawnicy do dzisiaj między sobą rozważają różne kwestie. Weźmy przykład ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników z okresu pierwszego CBA. Prawda, Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czy prezydent miał prawo ułaskawić przed prawomocnym skazaniem? I prezydent wskazał, że w ekspertyzach prawnych napisanych szereg lat wcześniej takie prawo zostało przypisane.
To prawda.
Czyli to nie jest tak, że prezydent coś robi i potem usłużni prawnicy mówią, tak to można zrobić. Prawda? Są analizy mówiące, że konstytucja wyłącza tylko jedną sytuację spod prezydenckiego prawa łaski. Sytuacji skazania kogoś przez Trybunał Stanu. To znaczy, że nie ma innych wyłączeń. I są jest szereg innych argumentów. I teraz rzecz polega na tym, że w momencie, gdy sędziowie łamali prawo ręka w rękę z mafią dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, wywłaszczając tysiące, sędziowie przyczyniali się do wyrzucenia na bruk tysięcy ludzi, to żadne rady wydziałów nie reagowały, że dzieje się coś złego z naszym wymiarem sprawiedliwości. Inaczej mówiąc, ta selektywna wrażliwość sporej części środowiska prawniczego na zmiany, które się dzisiaj dzieją i brak tej wrażliwości, gdy mieliśmy do czynienia z licznymi nadużyciami prawa przy udziale sędziów powoduje, że te oświadczenia, te uchwały mają ograniczoną wiarygodność.
Ale pojawiają się też opinie z kręgów opozycji, że obóz rządzący w Polsce chce zmieniać ustrój, nie zmieniając konstytucji. Że to robi się właśnie ustawami, do czego jest potrzebna zwykła większość. Natomiast tak naprawdę należałoby zmienić konstytucję.
No tak, ale sama konstytucja mówi, że sposób pracy Trybunału Konstytucyjnego reguluje ustawa. Czyli obecny obóz władzy zmienia ustawami funkcjonowanie pewnych fragmentów życia państwowego zgodnie z tym, na co konstytucja pozwala. Bo konstytucja określa, które sprawy są regulowane ustawami, które sprawy mogą być rozstrzygane przez uchwały sejmowe.
Panie profesorze, czas nas niestety się kończy, ale chciałem jeszcze o jedną sprawę dopytać. 11 listopada ma się odbyć referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji. Pan prezydent chciałby rozszerzyć swoje uprawnienia. Na czym to ma polegać? Na czym polegać mają te zmiany w Konstytucji?
Po pierwsze, sama idea referendum to jest chęć głębszego zapoznania się, jak Polacy postrzegają konstytucję w sytuacji, gdy ona stała się pewnym biczem na obóz rządzący. Machanie konstytucją, często nierozumianą, nieinterpretowaną, staje się tym biczem. Natomiast punkt ciężkości, zdaniem prezydenta, polega na tym, że nasz system władzy jest niespójny. Prezydent jest podmiotem władzy, który ma najwyższy poziom legitymizacji, bo pochodzi z powszechnych wyborów i ma bardzo ograniczone możliwości działania. To między innymi przyczyniło się, że do napięć pewnych między prezydentem a Ministerstwem Obrony Narodowej, bo prezydent jest konstytucyjnie określony jako najwyższy z wierzchnik sił zbrojnych, a nie posiada instrumentów, żeby pewne rzeczy robić. I Andrzej Duda uważa, że należy system uspójnić. Albo należy prezydenta nie wybierać w wyborach powszechnych, tylko jak w niektórych innych krajach
przez
Zgromadzenie Narodowe, albo też należy system zmienić. Przy zachowaniu wysokiego poziomu legitymizacji, czyli wyborów powszechnych, system należy zmienić bardziej na prezydencki. Bo obecny system niejako niespójny powoduje, że państwo nie jest w optymalny sposób zarządzane. Polską można by lepiej zarządzać, gdyby dokonać pewnych korekt w systemie. I osobiście Andrzej Duda uważa, że lepiej było, gdyby system był zmieniony na prezydencki, ale oświadczył publicznie, że zaakceptuje każdy werdykt wyborców. Jeśli wyborcy uznają, że mamy mieć system gabinetowo-parlamentarny, to nie będzie prezydent Duda przeciwstawiał się koncepcji z obniżenia poziomu legitymizacji samego urzędu prezydenckiego.
Jak będzie, zobaczymy. 11 listopada referendum konsultacyjne w sprawie zmian w Konstytucji ma się odbyć. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan profesor Andrzej Zebranowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Ja dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.